Dobry wieczór. W audycji Lektury dla Dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Dziś czeka nas spotkanie z książką pod tytułem Społeczeństwo populistów, której autorami są Sławomir Sierakowski i Przemysław Sadura, a jej wydawcą Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Natomiast gościem dzisiejszego wydania Lektur dla Dorosłych będzie człowiek, który uważa, że publikacja Sadury i Sierakowskiego jest książką godną uwagi i refleksji. Człowiekiem, który zaproponował książkę Społeczeństwo populistów pióra Sadury i Sierakowskiego jako bohaterkę dzisiejszego wydania Lektur dla Dorosłych jest obecny ze mną w studiu Radia Kraków doktor habilitowany Maciej Zakrzewski, politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Witam panie profesorze.
Witam serdecznie.
Te moje radiowe rozmowy o książkach lubię zaczynać od pytania o genezę i sens ich tytułu, bo ten często, choć nie zawsze, mówi o książce coś ważnego. Tytuł Społeczeństwo populistów, zdaniem samych autorów, jak czytamy we wstępie do tej książki, jest hasłowym przedstawieniem, to cytat, jakiejś ważnej, kluczowej tezy. Zdaniem pana profesora, jaka to może być teza?
Tym głównym punktem, który zawarty jest w tytule i chyba najważniejszym osiągnięciem tej książki, jeśli możemy wskazać, bo oczywiście trzeba pamiętać, książka jest godna uwagi, ale ta godność również polega na tym, że jest godna polemiki. Nie wszystkie książki godne są krytyki, polemiki, a ta rzeczywiście na uwagę i polemikę dojrzałą zasługuje, bo jest książką poważną, która próbuje powiedzieć coś istotnego. I tym czymś istotnym jest ta chyba podstawowa konstatacja, że populizm nie jest tylko kondycją elit politycznych albo określonych formacji politycznych, że populizm to jest pewien stan pewnej umowy pomiędzy określonymi formacjami politycznymi bądź też formacją, a częścią społeczeństwa. Mówiąc w skrócie, po 30 latach niepodległości mamy coś takiego, zdaniem autorów, jak społeczeństwo populistów. Oczywiście nie całe, ale ten segment, który decyduje o tym, kto sprawuje władzę w Polsce, jest na tyle silny, że możemy tak to zdefiniować. Czyli populizm świadczy o pewnym kryzysie, problemie społecznym, który o wiele trudniej rozwiązać niż tylko poprzez wygrywanie wyborów.
To spróbujmy w takim razie zdefiniować element tytułu, ów populizm.
Populizm jest, był i będzie pewnym sposobem uprawiania polityki, trzeba powiedzieć. On nie jest przywiązany do określonej treści, tylko to jest sposób uprawiania polityki, który apeluje do poczucia krzywdy, do resentymentów i zazwyczaj tym czynnikiem wyróżniającym jest jego antyelitaryzm, nieufność do elit, antagonizm wobec tych elit i konieczność jakby przywrócenia autentycznej demokracji, czasami nawet środkami autorytarnymi. Jest tym, co populizm wyróżnia. I oczywiście to ten element jakby zmiany, jeśli chodzi o adresata, czyli z inteligenckiego albo tej narracji z inteligenckiej na popularną, ludową, populistyczną, ma konsekwencje dla treści przekazywanych, dlatego że one muszą być oczywiście dostosowane do odbiorcy, żeby były skuteczne.
To rozwiążmy kolejną zagadkę, bo autorzy we wstępie z jednej strony piszą, że populizm to, cytuję, zdrowa reakcja, ona zgodna z duchem demokracji, na coś niezdrowego, co dzieje się w społeczeństwie, na niewłaściwe funkcjonowanie władzy, złe funkcjonowanie elit. Ale jakoś tak jest, że ta zdrowa reakcja ma niemal zawsze, zdaniem autorów, opłakane skutki. Tu znów tak. Posługuje się cytatem. Proszę objaśnić, co mają na myśli, ewentualnie na czym... Dlaczego coś zdrowego ma przynosić niezdrowe skutki?
Oni przywołują jedną z kilku ujęć, bo oni na samym początku, autorzy, prezentują różne ujęcia i właśnie jedno jest takie, że wedle tej hipotezy gospodarczej populizm to antyliberalna odpowiedź demokracji na niedemokratyczny liberalizm. A jest to książka, która jest o tyle ciekawa i ona jest paradoksalna, bo to jest ciekawe, że to jest jakby interesujące i to, co przyciąga i skłania do tego, że rzeczywiście z tą książką można, nad tą książką można się pochylić i można z nią polemizować, bądź też się zgodzić. Mianowicie ona prezentuje pewną formę lewicowego konserwatyzmu. To znaczy pojawiają się w niej rzeczy właśnie antypopulistyczne, które wskazują na konieczność istnienia w państwie i społeczeństwie takich wartości, na które lewica rzadko się odwoływała. To znaczy instytucji. To znaczy zakorzenienia tychże instytucji w społeczeństwie. Ale nie zakorzenienia takiego odgórnego, tak, zaprojektowanego, jak to czasami w tradycji liberalnej
czyli
było.
Czyli nie są konstruktywistami, nie jak to można tak, było jest, powiedzieć.
Oni pochylają się nad, i to jest też dość ciekawy element, to znaczy oni się pochylają nad fenomenem PiSu, nad fenomenem popularności Prawa i Sprawiedliwości i próbują zrozumieć, na czym on polega. I nie tyle jakby osądzić go, że powiedzieć, że to jest, nie wiem, jakiś tam ciemnogród i jakby sprowadzić to wszystko do...
Takich słów z pewnością unikają, aczkolwiek powiedzmy sobie też uczciwie, to jest książka agitująca przeciwko PiS-owi.
No tak, to jest jakby... jest jasna deklaracja polityczna, to jest książka socjologiczna, ale zaangażowana. Zaangażowanie jednak jakby godne uwagi, a nie po prostu zbyciem jakiegoś...
Że to jest wystarczający powód, żeby zlekceważyć.
Partyjna tam agitka. Nie. To jest poważne podejście do sprawy. Autorzy nie osądzają tego zjawiska, albo starają się przede wszystkim go zrozumieć, pokazać, że taka, a nie inna kondycja społeczna jest efektem takich, a nie innych warunków, za które odpowiedzialność ponosi. I tu jest pewna uszczypliwość, bo w dużej mierze adresatem jakby zarzutu, kto wyhodował tenże elektorat, tak? Taki silny, mocno emocjonalnie przywiązany i odporny również na jakby szereg nieprawidłowości, które w państwie się dzieje, no to właśnie jest przytyk w stosunku do szkoły neoliberalnej, którą uosabiała w dużej mierze w ich oczach Platforma Obywatelska. Więc oni pokazują, że nastąpił mechanizm wykluczenia, który skutkował wzrostem dość dużego zaufania w stosunku do tej orientacji, która pierwsza i poważnie pochyliła się nad wykluczonymi. Tak? I oni mówią, ale to pochylenie ma charakter cyniczny, instrumentalny, więc to nam nie skleja społeczeństwa, zdaniem autorów, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej go dezorganizuje.
A ten cynizm jest tylko po stronie polityków grających populistycznie, czy autorzy przypisują go szerszym grupom?
Więc cynikami są nie tylko politycy, ale to jest ten dość ciekawy element, dlatego że oni, posługując się badaniami socjologicznymi, potrafili wskazać, że istnieje cyniczny segment elektoratu, który decyduje o tym, kto sprawuje władzę. Cyniczny pod tym kątem, że po pierwsze nie interesują go zbytnio kwestie światopoglądowe, gospodarcze. Po drugie jest przekonany, że absolutnie w kraju nie da się nic naprawić, dlatego że obserwuje kolejne reformy, które absolutnie albo się kończą, albo są nieudane, albo są reformami pozorowanymi, albo ich cele nie są takie, jakie być powinny. W związku z tym przyjmuje prostą zasadę, jeżeli wszyscy żerują na tym państwie, no to ci nam są milsi, którzy również do tego żerowania nas dopuszczają. Tak? Oczywiście nie ma w tym myślenia instytucjonalnego, jest to bardzo krótkowzroczne, no i w gruncie rzeczy jest to zepsute myślenie w kategoriach jakby dobra i w kategoriach państwa i również w kategoriach społeczeństwa. Konkluzja jest na końcu książki jest taka, że nie wystarczy wygrać wybory, ale należy jednak gdzieś pracę tą głębiej wykonać.
We wstępie autorzy piszą zwrot postmodernistyczny, bez którego nie sposób zrozumieć populizmu oraz pojęć takich jak postprawda i fake news. Jakby pan profesor jeszcze
to jest kolejny element,
krótko naświetlił, o co autorom
chodziło.
To jest
kolejny element niezwykle intrygujący z punktu widzenia lewicy i wpisujący się w tą moją tezę o lewicowym konserwatyzmie tej książki. To znaczy rzeczywiście zanegowanie różnicy między prawdą a kłamstwem i sprowadzenie wszystko do różnych różnomieniących się narracji zdaniem autorów jest bardzo dobrym podglebiem dla tak zwanych fake newsów. Bo to jest jeszcze ten element dość istotny, to znaczy oni podkreślają, że jest populizm, który my rozumiemy w sposób tradycyjny, ale on we współczesnym świecie informacyjnym nabiera absolutnie o wiele silniejszej wymowy. Tak? Jesteśmy zamykani w bańkach informacyjnych, bardzo łatwo kreować nam to rzeczywistość, bardzo łatwo nią manipulować i w związku z tym pewne elementarne poczucie prawdy, tak, albo pewnej jakby uczciwości, rozróżnienia w ogóle na fakt prawdy i kłamstwa, no należy przywrócić, nie? Więc to jest jakby...
W ustach lewicowców
jest to ciekawa ewolucja, ale jakby wpisująca się w całą ten nurt książki. To znaczy ona mówi tak, że lewica musi zacząć myśleć kategoriami nie tylko ideologicznymi, ale pochylić się nad społeczeństwem, w którym zamierza pracować.
Sadura i Sierakowski pisali swoją książkę Społeczeństwo populistów w momencie, kiedy PiS był u władzy, a oni obawiali się, że nadal u władzy pozostanie, co jak już dziś wiemy jest pod sporym znakiem zapytania. Wygrane wybory, ale nie widać na horyzoncie koalicjanta. Gdyby, no właśnie tak się stało, że PiS, negatywny bohater Sadury i Sierakowskiego, przechodzi do opozycji, to jak pan sądzi, czy w tej sytuacji ich książka, czy jej siła oddziaływania, jej zdolność prowokowania refleksji, dyskusji, czy w tych warunkach...
Obawiam się, że ugrupowania zwycięskie w wyborach, inaczej, porażka skłania do refleksji, zwycięstwo rzadko. Jest to pewna próba odpowiedzi, albo wydaje się zresztą po zakończeniu, gdzie autorzy otwarcie deklarują jakby przywiązanie i o jaki segment polityczny chodzi w tej książce i o intelektualne wsparcie, którego segmentu chodzi autorom. To jest jasno wyrażone. Natomiast no w przypadku, więc jest to próba pewnej odpowiedzi, próba odpowiedzi na kryzys, również lewicy, nie tylko społeczeństwa, tak? W jaki sposób lewica powinna jakby prowadzić swoją politykę, również w kontekście już zakończonej kampanii wyborczej. Natomiast no, w momencie, kiedy jest sukces, tak? Kiedy dochodzi już do takiej pragmatycznej polityki, no może być to głos, który nie zostanie jakoś zbytnio dalej kontynuowany, aczkolwiek zobaczymy. Nie? Tu tego nie można wykluczać, bo jednak. Natomiast no, raczej obserwując tak, jak te związki pomiędzy partiami a ich intelektualnym zapleczem, no rzadko było tak, żeby ktoś jakby brał sobie do serca już...
Żeby w ogóle było dużo myślenia, zwłaszcza krytycznego.
Tak. Niestety władza jednak zaciemnia pewną percepcję.
No i być może poziom cynizmu jednak w klasie politycznej dalece wyprzedza ten spotykany w elektoracie, ale to...
To zobaczymy.
Tak, ale... Tak?
To czy na pewno politycy są sprytniejsi i w związku z tym są bardziej cynicy niż społeczeństwo, tak? Zresztą tutaj, tak, tu trochę taki jest Jan Jakub Rousseau, to społeczeństwo jest traktowane trochę jak ten niewinny dzikus, który jest naiwny, ale który jest niewinny. I to
tak,
też...
no autorzy tak nie widzą społeczeństwa jednak.
Nie, oni jednak jakby nie szukają winy po stronie społeczeństwa, tylko po stronie tych, którzy wykreowali takie, a inne warunki w ramach transformacji. Co ciekawe, interesujące jest, że oni tutaj, no, przywołując pracę Andrzeja Ledera, odwołują się do prześnionej rewolucji i zaczynają również tych przyczyn szukać w tak zwanej mentalności folwarcznej. Natomiast jakimś nieobecnym w analizie przyczyn wykształcenia tego społeczeństwa tutaj jest PRL. On się rzeczywiście nie pojawia jako ten element, który wykształcił jeszcze bardziej zinfantylizowane albo bardziej jakby naiwne, mniej dojrzałe. O. Jako ten,
może też taka myśl, żeby nie zrażać części publiczności krytyki politycznej, no, która więc ma te sentymenty.
Ta nieobecność jest tutaj dość wyraźna, jeśli chodzi o głębię, tak, albo ten podjęty wysiłek wniknięcia w pewne sprawy, no jest zauważalna i zastanawiająca.
Polityków, obóz rządzący można wymienić w wyborach na inny. No ale co z tą częścią społeczeństwa, która żywi przekonania populistyczne? Czy Sierakowski i Sadura prócz diagnozy oferują jakieś pomysły na zwalczanie populizmu? Już nie wśród polityków, ale w umysłach Polaków, czy w ogóle w umysłach ludzi. Czy tam jest jakiś program pozytywny, jak to się
mówi? On jest zarysowany bardzo delikatnie, bo jakby główny ten element jest skoncentrowany jednak na diagnozie. Natomiast tam jest skazany na konieczność odbudowywania coś takiego jak społeczeństwo obywatelskiego. Czasami oni mówią nawet o pewnych takich wyspach zaufania społecznego i po prostu przywracania zaufania społeczeństwa do instytucji. Ale oczywiście trzeba pamiętać, tak? No jest to program lewicowy, czyli jest postulat związany z sekularyzacją państwa, również ten element cywilizacyjny w związku z tym, jak oni postrzegają cywilizację Zachodu, i jest dość istotny. Nie? To znaczy, że Polacy rzeczywiście no muszą tutaj doszlusować do tego jakby standardu, bo co jest ciekawe...
Ale jak będą oni muszą, to ktoś ich będzie zmuszał? Jak to się...
Nie, tutaj tego jakby elementu nie ma. Bardziej jest wskazanie na konieczność edukacji, jest element szkoły, ale co jest ciekawe, to jest pewien taki element, co jest jakby zauważalne, to jest dość duży przekonanie, że Zachód w związku ze swoją tradycją liberalno-lewicową jest odporny na populizm. I autorzy dość ryzykowną tezę mówią, to znaczy, że na zachodzie Europy, jeśli pojawia się populizm, to on się pojawia w trochę na zasadzie pewnej wysypki, który nie ma trwałych konsekwencji. Natomiast tutaj jest to trochę teza chyba uproszczona. Pojawia się założenie, że w związku z tym naszym brakiem, tak, z naszym dzikim niewychowaniem, tak, że jesteśmy trochę jak ci Irokezi północy, to u nas ten populizm jest o wiele bardziej zaraźliwy, bo nie mamy instytucji, nie mamy społeczeństwa liberalnego, więc musimy zrobić to społeczeństwo liberalne takie jak na Zachodzie, wedle tego kanonu liberalno-lewicowego. No jest to pewna konkluzja, która trochę gryzie się z diagnozą, no ale to pokazuje, tak, to są instytucje, które jest to pomysł na instytucje, pomysł na społeczeństwo, pomysł na prawo, na społeczeństwo organiczne wedle tamtego modelu, no tylko pytanie jest, czy rzeczywiście ten model zachodni istnieje, czy on funkcjonuje i czy kwestia jakby populizmu jest tam kwestią przejściową, bo
prawdę powiedziawszy, nawet chłodna i nieuprzedzona obserwacja różnych procesów tam zachodzących nie potwierdza.
No raczej nie potwierdza, ale... tak? No, czy tam,
Również ze względu na to, na co te społeczeństwa są narażone i jak czują się zmuszone też reagować na te niebezpieczeństwa.
No, czy jedną rzeczą, którą można wskazać, to rzeczywiście o wiele większe, o wiele silniejsze umocowanie instytucji. Ale za te umocowanie instytucji nie tylko odpowiada formacja liberalno-lewicowa, tylko ogólna tradycja, tak, związana również z tradycją konserwatywną. To nie jest tak, że liberalizm wymyślił trójpodział władz i tego typu jakby instytucje. To jest efekt o wiele bardziej skomplikowany i o wiele bardziej różnorodny, którego nie możemy sprowadzać tylko i wyłącznie do formułek wziętych rodem z Voltaire'a czy Jana Jakuba Rousseau.
Ja pozwolę sobie już na koniec tylko zacytować i poproszę pana profesora o komentarz. Komentarz do świeżej wypowiedzi doktora habilitowanego Macieja Góreckiego z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który w związku z tym, że nie tylko politycy, ale także elektorat może być zarażony populizmem, napisał tak: elektorat PiSu jest niezwykle toksyczny kulturowo. Po odsunięciu PiSu od władzy służby powinny infiltrować i wewnętrznie dezintegrować każdą kolejną partię, która będzie bazować na tym elektoracie. Tylko w ten sposób unikniemy pełnoskalowego faszyzmu. Koniec cytatu. Czy autorzy Sierakowski i Sadura podzieliliby pogląd profesora Góreckiego?
Lekturze książki? Raczej nie. Wydaje się, że tutaj w tej przytoczonej wypowiedzi mamy do czynienia z lewicowym rewolucjonizmem. Natomiast tutaj jest lewicowy konserwatyzm. Jedna barwa, ale inny
sposób.
Czyli
nie wzywaliby służb specjalnych do dezintegracji legalnie elektoratu, partii.
To nie wybrzmiewa. Tak? Dlatego ta książka jednak, jak już na początku powiedzieliśmy, jest godna uwagi, polemiki i lektury.
I zawiera element ciekawego intelektualnie konserwatyzmu lewicowego.
Tak, pewnego myślenia, które jest myśleniem poważnym i które również pokazuje jedną rzecz, to, że istnieje pewna pola do dyskusji na poziomie elit i być może to jest jakiś taki kapitał na przyszłość, bo jeśli jedna i druga strona zacznie myśleć o instytucjach, no to jest to rzeczywiście dobry element dla odnowienia myślenia w kategoriach państwa, bo na tym ono polega, tak? Państwo nie jest ani takie, ani lewicowe, ani prawicowe, ono ma służyć jednym i drugim. Więc te podkreślenie wagi instytucji jest tu niezwykle, niezwykle istotne i jest to dobry symptom.
I tą puentą zamkniemy rozmowę, puentą wygłoszoną przez mojego gościa, a był nim dzisiaj doktor habilitowany Maciej Zakrzewski, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję również.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.